Bernadeta Szczypta, dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania opowieści o miłości, do ziemi, historii i rodziny. Miejsce akcji: dwór w Chabłowicach Górnych koło Pruchnika w powiecie jarosławskim. Nasz gospodarz, profesor Marian Wolski, historyk i wykładowca Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Profesor uratował zabytkowy lamus, który przed II wojną światową wchodził w skład majątku jego rodziny. Dziś to atrakcja turystyczna i duma tego regionu. Tytuł tej opowieści brzmi: I wszystkie dwory z wioskami. Ze świąteczną wizytą w dworze w Chabłowicach Górnych.
Dobry, bardzo proszę.
Dzień dobry, panie profesorze. Panie profesorze, jakie to są ogromne pomieszczenia. Nie spodziewałam się, że wewnątrz będzie tyle miejsca.
Rzeczywiście dom wygląda mniejszy niż jest, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to jest 1/6 pierwotnego domu, tego oryginalnego. Także to był znacznie większy obiekt. No ale jak na obecne czasy wystarczająca wielkość. Znajdujemy się w dawnej oranżerii, która była dostawiona do właściwego korpusu. Czyli jakbyśmy sobie wyobrazili, że dwór miał kształt litery L, to jesteśmy w tej wypustce, tej nodze, czyli w znacznie mniejszej części. To była dawniej oranżeria, ona została zbudowana w latach 30. XIX wieku w takim stylu neoklasycystycznym, takim właściwie klasycyzm redukcyjny, prawda, już bezporządkowy. I gdzieś na przełomie XIX-XX wieku ta oranżeria została zlikwidowana jako właśnie miejsce hodowli roślin i zaadaptowana na pokoje mieszkalne. Dlatego, że nasi poprzednicy, zresztą przodkowie nasi, rodzina Zaklików, herbu Topór, która była właścicielami wtedy, miała 11 dzieci. Więc gdzieś te dzieci się musiały pomieścić i zdaje się, że to właśnie spowodowało tę adaptację.
Mówimy o tym, że sporo mimo wszystko z dworu pozostało. Co się stało z tą częścią, której już nie widzimy?
No to jest taka przykra rzecz, bo moją babkę z dziećmi wypędziła władza ludowa we wrześniu 1944 roku. Dom był jak na owe czasy bardzo nowoczesny, dlatego że miał elektryczność, miał wodę bieżącą, kanalizację, dwie łazienki. Ta druga łazienka została w 1943 roku urządzona tutaj właśnie w tej części. Druga była w tamtej nieistniejącej. I ten dom nie ucierpiał w ogóle w czasie wojny. Natomiast został zasiedlony po prostu przez przesiedleńców, uchodźców ze wschodu i tak dalej. No i stopniowo ulegał degradacji. A najgorszy moment, który zresztą położył kres jego funkcjonowaniu, to była wichura, która zerwała część dachu. No i mimo, że obiekt był wpisany już w 1949 roku do rejestru zabytków, to konserwator ówczesny się w ogóle nie zajął tym, prawda, żeby po prostu dokonać podstawowej naprawy, przykryć ten dach. No i zaczęła się degradacja i zakończona w drugiej połowie 60. lat rozbiórką części domu, właściwie resztek. Także z tego pierwotnego domu ocalała ta część, w której się znajdujemy, i taki budynek stojący w linii tego domu, czyli narożników pierwotnego domu. To jest alkiesz, czyli taki narożny pokój.
Kiedy pan po raz pierwszy tu przyjechał?
No, ja dosyć regularnie przyjeżdżałem od wczesnych lat 70. Trzeba pamiętać, że wtedy samochód był rzadkością, prawda? Zresztą moja rodzina była niesłychanie spauperyzowana, bo przecież pozbawiona wszystkiego, więc o samochodzie mowy nie było, więc trzeba było jechać pociągiem z Krakowa do Jarosławia, potem się przesiadać na autobus i pieszo z Bystrowic albo z Pruchnika iść tutaj. Natomiast ja przyjeżdżałem z moją matką, która kochała to miejsce, zresztą tutaj się wychowywała, i w jednym z pokoi, w tej ocalałej części, w której się znajdujemy, był jej pokój dziecinny, prawda?
Tak? Tamten. Tak, możemy podejść?
Bardzo proszę, oczywiście. Więc myśmy przyjeżdżali tutaj. Oczywiście tu są groby nasze rodzinne, więc też przyjeżdżaliśmy, no może nie na wszystkich świętych, bo właśnie już aura nie była sprzyjająca, ale w ciągu roku. No i zawsze zaglądaliśmy tutaj z daleka, no bo to był dom, w którym mieszkał przewodniczący, chyba czy kierownik, tak się tak nazywało, spółdzielni tutaj działającej. No.
Czyli nie mogliście wejść do środka, mama nie mogła tu wejść.
No nie wypadało.
Zresztą nie chcieliście pewnie.
Tak, tak, tak. Poza tym to był przykry widok, dlatego że ten dom był kompletnie pozbawiony, celowo zresztą pozbawiony tych cech stylistycznych. Ta artykulacja ścian tutaj w tej elewacji głównej była skuta. Dach był dwuspadowy, kryty eternitem, prawda? No taka buda była po prostu z tego urządzona. Do tego stopnia, że jak powiedziałem konserwatorowi, ówczesnemu panu Mariuszowi Czubie, że to jest fragment domu, no nie chciał uwierzyć. Dopiero jak zobaczył, jak odbiliśmy tynki, zobaczył wątek murów i tak dalej, no to stało się zupełnie jasne, że to jest fragment oryginalnego, prawda, starego domu.
Mama opowiadała pewnie, jak to życie tutaj wyglądało za jej lat dziecinnych.
No jeszcze moja babka, którą świetnie pamiętam, która tutaj no, mieszkała. No i potem mama też oczywiście, dla której to był świat no, dzieciństwa, czyli tak jak dla każdego z nas, to jest świat bez skazy, można powiedzieć, świat marzeń. I te marzenia, to umiłowanie tego miejsca ona mi przekazała niewątpliwie.
O tej miłości jest też ta audycja i to nasze spotkanie. Panie profesorze, czyli tak, tu był pokój mamy, tak?
Tak.
A co było w tym przecudnej urody pokoju, w którym się spotkaliśmy? Gdzie jest ten kominek i gdzie jest tak ciepło?
Obecny salon, a kiedyś sypialnia moich dziadków. Następny pokój to była tak zwana przebieralnia, czy ubieralnia. I to jest pokój, w którym umarł mój dziadek w grudniu 1943 roku. Także to jest jeszcze ten fragment, no taki bardzo silnie związany emocjonalnie z rodziną. Po drugiej stronie jest pokój mojej praprababki, która umarła 1 sierpnia 1939 roku w wieku prawie 100 lat. No a z kolei tam, gdzie jest obecnie kuchnia, to był pokój nauczycielki, która tutaj uczyła moją matkę i jej siostrę. No bo nie chodziły do szkoły, tylko to było takie domowe, do pewnego oczywiście wieku, domowe kształcenie. To jest akwarela Aleksandra Augustynowicza z 1918 roku, ilustrująca fragment elewacji frontowej naszego domu. Mamy pamiętnik mojego pradziada Eustachego, który pisze: pan Augustynowicz maluje lipę przed moim domem. I to jest właśnie to. A tutaj chodźmy, zobaczymy jeszcze. To jest z kolei, to są oczywiście reprodukcje, bo oryginały są w Krakowie, także... Ale to jest z kolei Romana Bratkowskiego obraz, który tutaj też na plenery przyjeżdżał, tak jak Augustynowicz. To są absolwenci Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i to są nasze pola. No, tu jest Mleczka płynie, to jest granica między Bystrowicami a Chabłowicami i pola w stronę tam Gaju Rożniatowskiego, Rożniatowa, Zarzecza. To jest mój dziad Roman Wolski, też przez Augustynowicza malowany w 1917 na ganku tu w domu. Siedzi z tyłu, tam jest filar, jeden z tych filarów. Natomiast tu są zdjęcia domu, trzy zdjęcia domu, które to chyba najlepiej obrazuje, całą bryłę pokazuje, potężne,
piękne
w budynku. Natomiast to są najpóźniejsze, to jest z 1939 roku już. I ten też z takimi kratkami, na których się pieły te róże pnące. Tu były posadzone morele, które owocowały. Myśmy też posadzili w tym samym miejscu te morele, jakoś coś przemarzła jedna. A to są krzesła, proszę zobaczyć. To jest oryginalne. To jest jedyne z jadalni z herbem naszym. One są tu już sztukowane, ale, no bo się złamało. Natomiast to są zrobione na wzór odtworzone, prawda, 4 takie krzesła, było 12, więc jeszcze trochę, ale trzeba je mieć gdzie ustawić jeszcze najpierw. Te też są stąd. Też przyjechały już z Krakowa.
Panie profesorze, a gdzie jest ten piękny piec, którym wszyscy się zachwycają.
No, ten piec, on stoi w dawnym dworze, bo budynek, w którym się znajdujemy, ten fragment, prawda, to jest tak zwany nowy dwór, który powstał w początku XVIII wieku, a potem, tak jak powiedziałem, w 30 latach XIX wieku został rozbudowany o tę oranżerię. Natomiast obok znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków Podkarpacia w ogóle i obiekt o szczególnej wartości architektonicznej, ale też i historycznej. Mianowicie dawny dwór wieżowy, nazwany też lamusem, z uwagi na jego późniejszą funkcję, takiej graciarni składu, jak przestał pełnić funkcję mieszkalną. Z tego wieżowego dworu się zachowało niestety tylko parter, bo piętro zniszczyły wojska węgierskie Rakoczego w 1657 roku, jak tutaj napadły na tę część korony. Natomiast w tym budynku znajduje się ten piec renesansowy, który został odtworzony na podstawie ułomków kafli znalezionych po 500 latach leżenia w ziemi. W rekonstrukcję tego pieca było zaangażowane multum ludzi, bo projekt, potem konserwacja części kafli.
Badanie. Koronkowa robota, prawda?
No zupełnie, zupełnie. No potem oczywiście odtworzenie w kaflarni pod Białymstokiem, specjalizującej się w takich właśnie rekonstrukcjach historycznych pieców. No i wreszcie potem koniec końców Zdun, który to wylepił, bo to jest jedyny w Polsce zrekonstruowany piec czynny. Nie dość, że renesansowy, są zrekonstruowane barokowe, późniejsze piece, natomiast renesansowy jest jedyny, tutaj znajduje się w Chabłowicach i ten jedyny piec jest czynny.
Proszę prowadzić.
Tak, chodźmy. Niestety jest.
Bardzo dziękuję.
No, przestało padać na szczęście. Proszę uważać, bo tu się łatwo pośliznąć. Teraz miękła ziemia. Nawet, uwaga na błoto, nawet mieszkańcy tutaj mówią, ilekroć przyjeżdżam, to się z najgorszej pogody słońce wyłania. No i rzeczywiście, naprawdę.
Czyli jak robi się ładna pogoda, to mieszkańcy wiedzą, że pan jest na Włościach.
Tak. To jest ten piec, już jest ciepły.
To jest duma, to jest to cudo.
Z takich kawałeczków został odtworzony. Tu jest w ogóle ekspozycja różnych kafli renesansowych. Tam jest najstarszy z połowy XVI wieku. Poprzez XVII-wieczne do XVIII-wiecznych i XIX-wiecznych już z domu naszego, tutaj tego nowego, takie secesyjne fragmenty kafli.
I z takich fragmencików udało się odtworzyć.
Tak, tak, tak. Ta ekspozycja oczywiście jest udostępniana tutaj zwiedzającym. Natomiast, no proszę zobaczyć, to są właśnie te najstarsze w Polsce południowo-wschodniej malowidła ścienne. O tematyce świeckiej, no bo w kościołach oczywiście starsze są. To jest herb ówczesnych właścicieli w XVI wieku, rodziny Broniowskich. Herb się nazywa Tarnawa. A właściciel tego obiektu, mieszkający tutaj, to była postać niesamowita, bo to był dworzanin Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, chorąży i potem koniuszy Przemyski, poseł króla do Konstantynopola. Także postać taka niesłychanie ciekawa. Potem oczywiście jego następcy, w końcu my, prawda? Tak, bo to jest ponitce do kłębka. Tak. Natomiast tutaj została odtworzona posadzka, taka właśnie renesansowa, na wzór zachowanej, fragmentu takiej wykładziny zachowanej, oryginalnej. Odtworzyliśmy przeszklenie okien. Znowu, osobiście tu znalazłem po deszczu, prawda, fragmenty tych szybek, więc wiedzieliśmy jaka średnica, wiedzieliśmy kolor i nawet znaleźliśmy te trójkąciki, które nas poinformowały, że były naprzemiennie układane, bo jeżeli mogłaby być jedna nad drugą i wtedy karo się tworzy, takie między szybkami.
Tak, a nie trójkąciki.
A nie trójkąciki, więc to zostało odtworzone. No i największym sukcesem, jeśli chodzi o odtworzenie tutaj tych elementów, to jest właśnie ten piec, który dzięki wsparciu konserwatora wojewódzkiego podkarpackiego gminy Pruchnik został odtworzony i stanowi taką naprawdę...
Skarb. W ogóle całe to pomieszczenie cudowne jest skarbem.
No i tutaj się co roku odbywają już od 3 lat koncerty. W tym roku też będzie kolejny. Obiekt ma niesamowitą akustykę, więc świetnie się tutaj udają właśnie takie kameralne, przylutnie śpiewy, które... Zresztą zapraszam panią redaktor.
Bardzo dziękuję, na pewno skorzystam.
Tak, tak. No i oczywiście słuchacze.
Panie profesorze, no jest duma, prawda? Ja też widzę, jak oczy się panu cieszą.
Tak, tak.
Szczęście bije z pana na kilometry.
Tak jest. No, biorąc pod uwagę, że jak ja tutaj, zresztą pani zobaczy, pani redaktor, tutaj w tej książce zdjęcie, jak tu byłem w 1980 roku, to była stajnia dla owiec. No a teraz jest trochę inaczej, prawda?
Teraz tak. Prestiżowe tak, miejsce.
Tak. No właśnie.
Które tchnie historią.
Półtysiącletnią. Obiekt powstał z końcem XV wieku, no to mamy już z okładem 500 lat, prawda? Także co on widział, to nawet szkoda mówić, prawda?
I co słyszał.
I co słyszał, tak jest. No. Tu jeszcze, proszę zobaczyć, to jest oczywiście kupione do tego obiektu, ale proszę zobaczyć, jaka data jest. 1647, skrzynia. No takie tu były, niewątpliwie. Tu są jeszcze zdjęcia. To jest taka mini genealogia właśnie. To jest mój pradziad Eustachy Wolski. To jest pierwszy właściciel z naszej rodziny Hawłowic. On kupił w 1900 roku Hawłowice. Natomiast my jesteśmy też spokrewnieni, mamy krew poprzednich właścicieli w swoich żyłach, prawda, czyli Zaklików. Czyli jesteśmy tutaj de facto rodzinni od 1803 roku z tą przerwą na władzę ludową. Tutaj jest jego syn Roman z żoną Marią z Trzecieckich. To jest to zdjęcie narzeczeńskie. No i moja matka. Prawda?
No to są dziadkowie.
To są moi dziadkowie, to jest moja matka. No a tutaj są jeszcze dwa zdjęcia dworu sprzed wojny. To jest najpóźniejsze zdjęcie, to jest lipiec, sierpień 1939 roku, przed samym wybuchem wojny. Były tutaj manewry Wojska Polskiego i stąd, prawda, poznajemy, że to jest ten czas. A to jest też jedno z najstarszych zdjęć, które obrazuje stan właśnie gdzieś przełomu XIX na XX wiek tego obiektu. Wiem, jak tu świętowano. Mamy też uratowaną księgę gości przedwojenną, którą moi dziadkowie założyli po swoim ślubie zaraz w 1924 roku. Tam są też takie krótkie informacje o świętach. No i jak te święta się odbywały? Święta Bożego Narodzenia, czyli te najbardziej takie obchodzone w Polsce, najbardziej tak sentymentalne, romantyczne też, prawda, ale też bardzo głębokie religijnie. One przede wszystkim były świętami rodzinnymi, tak jak do tej pory je obchodzimy. I odbywały się właśnie w takim gronie tej najbliższej rodziny, plus osób, które zechciały przyjąć zaproszenie lub na stałe mieszkały tutaj w charakterze właśnie nauczyciela, też tak zwanych rezydentów, bo też byli tacy ludzie, starzy słudzy jacyś, czy ludzie, którzy w jakiś sposób potrzebowali pomocy. Więc po pierwsze te święta nie były liczne, mimo że rodziny wówczas były znacznie liczniejsze, wielopokoleniowe niż teraz. Ale mimo wszystko to się zamykało tam, powiedzmy sobie, w gronie 10-12 osób. Święta były poprzedzone okresem adwentu, przygotowania, takiego radosnego oczekiwania. Okresu, w którym nie śpiewano kolęd, bo te można było dopiero śpiewać w Boże Narodzenie. Ten czas to było przygotowanie takie duchowe na Boże Narodzenie, ale też czas przygotowań kulinariów różnych, czyli wędlin, placków różnych. Moja matka opowiadała, że pieczono tak zwane baby patentowe z 60 jaj, które wsadzano do pieca, ale przy wyciąganiu trzeba było strukturę pieca naruszyć, to znaczy usunąć kilka kafli z tego pieca takiego chlebowego, bo one były tak wielkie, że nie wychodziły, po prostu siłą rzeczy wyrastały. Szynki wędzono oczywiście własne, zresztą lwia część tego, co potem spożywano, to było własnej produkcji, prawda? No i wreszcie robienie ozdób na choinkę, czyli z orzechów, z papieru kolorowego, łańcuchy, same te jakieś tam zabawki, które wieszano. Ja jeszcze to dobrze pamiętam, bo sam jeszcze też robiłem już w Krakowie to. Więc to był taki czas wprowadzający. Natomiast same święta, choinka pojawiała się w Wilię rano i wtedy dopiero była ubierana, a nie na wiele, wiele dni wcześniej. Choinkę przynosił anioł. Także dzieci były proszone gdzieś w tym czasie do innego pomieszczenia, a tam ktoś umyślny wnosił do salonu choinkę, bo w salonie stała choinka, czyli w miejscu, którego w tej chwili jest dziura, prawda? Nie ma go. Tak samo było z prezentami, które się pojawiały oczywiście w czasie wigilii pod choinką.
Aniołek przynosi.
Anioł. Nie żaden gwiazdor, nie święty Mikołaj, który już szóstego przyniósł raz, tylko anioł. No i potem była kolacja, przy czym ta kolacja, zasiadanie do kolacji oczywiście odbywało się po zabłyśnięciu pierwszej gwiazdki na niebie. Też dzieci wypatrywały. Wtedy jak dzieci wypatrywały tej gwiazdy, to rodzice układali prezenty.
Aniołek, panie profesorze.
No właśnie. I tą wieczerzę wigilijną poprzedzało też składanie życzeń służbie, pracownikom, prawda, dzielenie się opłatkiem. Oni mieli osobno wigilię w innym pomieszczeniu, natomiast rodzina sama wsiadała do stołu wigilijnego, by potem się udać na pasterkę oczywiście obowiązkową do kościoła parafialnego. Taką specyfiką tego chawłowickiego dworu była zupa migdałowa. Więc to jest taka rzadkość. Chodziło między innymi kolor taki zbliżony do bieli, który odpowiadał aurze i też miało takie znaczenie symboliczne tej bieli, czystości, prawda, narodzenia. Pierogi ruskie. Do tej pory ulubione u nas w domu, kontynuowane są i kultywowane.
Nie wszyscy mają pierogi ruskie na Wigilii, prawda? Zazwyczaj z kapustą.
No więc właśnie, u nas tej kapusty raczej nie było. No były jakieś potrawy z grzybami, to wiem. Była ryba. Tylko raczej nie karp, którą uważano wtedy za taką podlejszego gatunku rybę. A co więcej, mój dziadek był uczulony na karpia, więc po prostu nie jadano. I myśmy też po wojnie nie jadali w ogóle karpia. Także z tego powodu jakoś tak się utarło, że się nie je karpia. Co jeszcze? Oczywiście miało być 12 potraw, no więc tych 12 potraw było. Natomiast nie było kutii. Na przykład, mimo że tu jest rozpowszechniona kutia, prawda? No był barszcz czerwony z łóżkami, rzecz jasna. Łóżka oczywiście z grzybami, naturalnie. Natomiast potem oczywiście placki. Król, że tak powiem, placków, czyli przekładaniec. Ciasto drożdżowe przekładane bakaliami. Bardzo wysoki, wiele warstw, prawda, różnych bakali. No więc to była najwspanialsza rzecz i zresztą też w Krakowie teraz to jest najważniejszy punkt, gwóźdź programu, prawda, jeśli chodzi o cukry, że tak powiem. Makowiec, orzechowiec, migdałowiec, czyli takie zawijane różne placki z farszem takim odpowiednio, prawda, z wymienionych przeze mnie. Powidlak, czyli z powidła śliwkowego. No owe baby wspomniane przeze mnie, lukrowane. W każdym razie tego było dużo, no i oczywiście musiało wystarczyć jeszcze do trzech króli co najmniej. Natomiast zupełnie niepraktykowane były, bo już wybiegam poza święta, jakieś bale sylwestrowe. To jest zupełnie rzecz, która nie była jakoś tak tutaj obchodzona w domu.
Rodzi się Bóg się rodzi, rodzi się Bóg się rodzi, Bóg.
Pasterka była bardzo ważna, nie wolno było opuścić oczywiście. Rodzina udawała się powozami lub saniami, w zależności od aury, do kościoła w Pruchniku. i zasiadała w ławach kolatorskich, czyli przeznaczonych dla spadkobierców fundatorów kościoła. Kościół był fundowany jeszcze w XIV wieku. No i potem to prawo przysługiwało właścicielom majątku w Pruchniku i Chawłowicach Górnych, nie w Chawłowicach Dolnych, dlatego że było dwóch braci, którzy ufundowali właśnie kościół, potem go uposażyli na początku XV wieku, no i byli właścicielami Pruchnika i Chawłowic Górnych. I stąd do końca wojny był ten przywilej. No, oczywiście był rozszerzany, także właściciele Chawłowic Dolnych też w tych ławach zasiadali i tam jeszcze inni, prawda? I te ławy są do tej pory w kościele w Pruchniku zachowane z herbami Szembeków w tym wypadku i właśnie dworskich z Dolnych Chawłowic. Nie wiem, dlaczego naszego herbu tam nie ma, nie wiem, czy odpad, czy coś. Natomiast od 1941 roku, kiedy moi dziadkowie założyli w tym właśnie lamusie, w tym dworze renesansowym kaplicę, urządzili. Zresztą to była kaplica nie tylko domowa, tylko też dla wsi, prawda, Chawłowice Górne i Dolne. To tu był kapelan i tu odbywały się nabożeństwa niedzielne i też oczywiście pasterka. Pierwsze komunie dla dzieci ze wsi, prawda, tu się odbywała, no i różne rekolekcje. Także to było dzieło mojej babki właściwie, która przeforsowała, mamy zresztą akt biskupa Anatola Nowaka chyba, ówczesnego ordynariusza przemyskiego, ustanawiający tutaj właśnie kaplicę z tymi prawami takimi właśnie duszpasterskimi. Zresztą no, ta liturgia przenikała życie, bo to nie tylko przy okazji świąt Bożego Narodzenia, to oczywiście Wielkanocy, ale też i cały ten rok liturgiczny był przepleciony z życiem codziennym, z pracami polowymi oczywiście, przecież to jest już na inną opowieść, prawda?
Pozostańmy jeszcze w tej atmosferze świąt Bożego Narodzenia. Powiedział pan, że to były takie rodzinne bardzo święta. To oznacza, że tutaj wszystko w domu się odbywało, czy jednak były na przykład wyjazdy i wzajemne odwiedzanie się, a może też przyjmowanie gości?
Znaczy, tak jak powiedziałem, ta wielopokoleniowa rodzina, bo żyła jeszcze moja praprababka, no potem właśnie moi dziadkowie, dzieci, prawda, więc co najmniej trzy pokolenia. Więc te święta były ograniczone właściwie do tej najbliższej rodziny. A potem ruszano w odwiedziny i przyjmowano sąsiadów. Najbliższe relacje łączyły tutejszy dom z rodziną w Chawłowicach Dolnych, czyli z państwem dworskimi, bo Aleksander Dworski, właściciel majątku w Chawłowicach Dolnych, był ciotecznym bratem mojego dziadka, więc to była najbliższa rodzina. Zresztą parki obu dworów się stykają do tej pory, więc tu się przechodziło tylko przez taki mostek na strumyku i te relacje były bardzo, bardzo bliskie. Co do dalszych sąsiadów, moi dziadkowie byli bardzo zaprzyjaźnieni z państwem górskimi, właścicielami Roźwienicy, z grodzickimi z Tyniowic, z lisowieckimi z Chłopic, trochę bardziej odległych, z Więckowic, z marynowskimi. To towarzystwo się zbierało przy różnych okazjach, ale też właśnie na święta, w okresie świątecznym się już odwiedzano, jeżdżono, przyjmowano. Potem były polowania, bo to zima, to jest okres polowań. To nie była rozrywka, podkreślam, tylko działania takie sanitarne też, no, takim wymiarze sanitarnym, jeśli chodzi o zwierzynę, prawda, więc też trzeba o tym pamiętać. Ja osobiście nie przepadam za myślistwem, ale trzeba oddać sprawiedliwość, że to nie należy tego traktować jako sport, prawda. Nie powiedziałem o kolędach, ale oczywiście kolędowanie to było jeden z podstawowych, że tak powiem, aktywności świątecznych. No, w salonie stał fortepian, oczywiście właściwie wszyscy umieli grać wtedy, więc był akompaniament, no i śpiewy, śpiewanie kolęd. Znano wszystkie zwrotki, nie tak jak teraz pierwszą, w najlepszym wypadku. No i to był też taki moment bardzo konsolidujący rodzinę i oczywiście też i pracowników, którzy uczestniczyli w tym kolędowaniu, sąsiadów właśnie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo miła czynność i terapeutyczna też, bo proszę sobie wyobrazić, że my w tej chwili właściwie nie śpiewamy. Po domach się nie śpiewa, więc właściwie stajemy się takim głuchym narodem. Oczywiście w jakichś gronach takich przyjacielsko-zawodowych się jeszcze śpiewa kolędy, prawda? Natomiast wtedy to było powszechne, czy to był dwór, czy to był dom na wsi, czy kamienica w mieście. te kolędy no, śpiewano.
Też takie poczucie wspólnoty się tworzyło.
Właśnie. Psychologowie mówią, że śpiewając też się jakoś odstresowujemy. Dlatego powiedziałem, że to taki terapeutyczny też aspekt, aczkolwiek no, oczywiście też i głęboko religijny, no, poprzez treści. Bo to i kolędy, i pastorałki. Wiele z nich, które już nie znamy. A propos kolęd mi się przypomina taka rzecz. Śpiewamy teraz i wszystkie wioski z miastami. W kolędzie Bóg się rodzi. Wtedy śpiewano i wszystkie dwory z wioskami. Ja do tej pory tak śpiewam, na przekór wszystkim. No i masę tych pastorałek, które właściwie teraz już są mało znane. Bardzo zabawne, no, chociażby o tych ptaszkach. No nie powtórzę tak, bo jakoś nie mam takiej pamięci, ale Czyżyk zaczyna dyszkantem, słuchać mu wtoruje altem, szpak tenorem, krzyknie czasem, a gołąbek gruchnie basem, prawda? To jest taka piękna, piękna pastorałka właśnie o różnych gatunkach ptaków, które śpiewają Panu Jezusowi narodzonemu. Myśmy od zawsze wiedzieli, że to jest nasza własność, zabrana czasowo. I tak podchodziła do tego moja babka, tak podchodziła moja matka, no i ja tak samo podchodziłem. No i oczywiście odzyskanie wtedy, w latach 70., 80. było nierealne z uwagi na panujący tutaj ustrój, prawda, w naszym kraju. Natomiast w roku 1989, po wyborach czerwcowych, złożyłem pierwsze pismo, miałem wtedy 32 lata, o ile mnie pamięć nie myli. Złożyłem pierwsze pismo do różnych adresatów, do Ministerstwa Rolnictwa, do Urzędu Wojewódzkiego, do Urzędu Gminy i tak dalej, domagając się zwrotu tej resztówki, to znaczy parku, tych resztek dworu. Zaczęła się wtedy droga przez mękę, która trwa właściwie do tej pory, czyli już 34 lata. Mianowicie, no właśnie, domaganie się zwrotu. W roku 2001 ten obiekt został wystawiony na sprzedaż, na przetarg. No i udało mi się wtedy wykupić własność swoją. Musiałem kupić, aczkolwiek muszę podkreślić, że sprzedający wówczas Urząd Gminy Pruchnik, który to przejął w wyniku komunalizacji gruntów Skarbu Państwa, no zachował się bardzo przyzwoicie, prawda? Także ja miałem bardzo duży upust. A gmina nie mogła mi tego zwrócić, ponieważ byłaby oskarżona o marnotrawstwo, prawda, mienia. Aczkolwiek, no oczywiście tutaj no, głównym winowajcą to były kolejne ekipy rządzące, Sejm, który nie przyjął żadnej, no jedna ustawa reprywatyzacyjna została uchwalona i prezydent ówczesny Kwaśniewski zawetował, blokując uczciwe jakieś takie rozliczenie z przeszłością kraju naszego. Więc bardzo jestem wdzięczny gminie, że no, umożliwiła mi tutaj powrót, chociaż w taki sposób. Prawda? No i od tego czasu się zaczęła nasza przygoda z Chawłowicami. Już powolny remont, przywracanie tego otoczenia. No bo proszę sobie wyobrazić, tutaj stało 12 słupów trakcji. Jakieś budy były, jakieś pszczelarzy, jakieś nie wiadomo skąd. Siatki po ogrodzeniach jakichś zniszczonych. Ja osobiście liczę, że wywrotkę szkła własnymi rękoma wyjąłem z ziemi tutaj otaczającej dom. Tak zdegradowany ten teren był, że po prostu to jest niewyobrażalne. Natomiast ów dwór, o którym mówimy, ten renesansowy, on był właściwie w stanie śmierci technicznej. Dach gontowy był kompletnie zgnity. wody opadowe spowodowały odspojenie tynków wewnątrz na sklepieniu, na których to tynkach znajdują się najstarsze na Podkarpaciu malowidła o tematyce świeckiej, prawda, z połowy XVI wieku. To, że to nie spadło, to w ogóle cud boski. Oczywiście zaczęliśmy wszelkie prace w zakresie, które umożliwiały nam środki nasze, którymi dysponowaliśmy. Nie od domu, tylko od tamtego obiektu. Natomiast tutaj w tym domu spaliśmy na materacach. Moja matka już wtedy ponad 70-letnia spała też na materacu tutaj. Wilgoć była koszmarna. Stan był tragiczny.
A jak się państwo czuli wtedy?
Szczęście było bez granic. Ja pamiętam, że moja matka miała ambiwalentny stosunek do tego, bo strasznie ubolewała, mówiła, no dlaczego ten dom został zburzony, dlaczego zniszczony, dlaczego tak zdegradowany, doprowadzony do takiego stanu, przecież mógł służyć komuś przez te lata. Natomiast z czasem ten stosunek się zmienił, no była szczęśliwa niesamowicie. Spędzała tu ponad pół roku, każdego roku i właściwie dopiero mróz i śnieg powodował, że myśmy ją na siłę stąd, no staruszkę już 80-kilkuletnią, wywozili, no w obawie przed chorobą jakąś, prawda. Także, co muszę też podkreślić, wzruszające było stosunek ludności miejscowej do nas, bo jak moja matka wróciła tutaj, to pojawiły się jej koleżanki jeszcze z piaskownicy, można powiedzieć, z którymi się bawiła tutaj. I przychodziły regularnie tutaj na rozmowy, na spotkania jakieś, prawda, żeby powspominać stare dzieje. Także myśmy naprawdę spotkali się z ogromną życzliwością tutaj, pojawiwszy się z powrotem. Także że to niewątpliwie nam też ułatwiło z jednej strony powrót, a z drugiej strony też wyzwoliło no, te drzemiące jeszcze większe pokłady zamiłowania do tego obiektu, do tego miejsca, do tej wsi, do tego regionu, które no, potem zaowocowały chociażby moimi publikacjami, zaangażowaniem moim tutaj w życie kulturalne tego terenu.
Właśnie, bo to się wszystko pięknie połączyło, prawda?
No właśnie.
Albo wyzwoliło, tak jak pan profesor mówi.
Tak, tak. Znaczy ja tak jak w czerwcu tego roku zostałem udekorowany Złotym Krzyżem Zasługi przez pana prezydenta właśnie za uratowanie tego obiektu, ale też i za działalność taką naukowo-popularyzatorską. I odbierając ten krzyż z rąk pani wicewojewody podkarpackiej, powiedziałem, że ja czuję się ogromnie zaszczycony, tylko zawsze uważałem, że nie powinno się nagradzać za powinność. Uważałem, że to jest mój obowiązek. Po to tu powracam z jakąś wiedzą, z jakimś kapitałem też refleksji historycznej, żeby się tym dzielić z miejscową ludnością. I żeby tę małą ojczyznę promować na zewnątrz, prawda? No bo to jest rola właśnie człowieka, który no, ma taką możliwość. No a to, że przy okazji zostałem dostrzeżony i uhonorowany, no to miły dodatek. Przekroczyłem 60 i tak jak powiedziałem, przed 34 laty, czyli więcej niż połowa mojego życia, to jest z jednej strony walka o odzyskanie, potem walka o odszkodowanie za zniszczenie domu, które przed miesiącem uzyskałem pozytywny wyrok pierwszej instancji Sądu Okręgowego w Przemyślu. Ufam, że to jakoś domknie szczęśliwie na kolejnych etapach. Natomiast, no właśnie, jeżeli się człowiek zajmuje ponad połowę życia czymś, to się staje, nawet jeżeli nie było tak zamierzone. To w sposób naturalny się stało częścią mojego życia i cieszę się z tego. Cieszę się z tego, bo mam świadomość, że moi przodkowie też na to patrzą i chyba są szczęśliwi, że dom wrócił do rąk rodziny i że to się tak ładnie rozwija z pożytkiem ogólnym, społecznym. Ja podkreślam to. Proszę zobaczyć, pani redaktor tu wjeżdżała, nie zauważyła pani żadnej siatki muru wokół tego wszystkiego. Ja się ogromnie cieszę i zresztą w tym kierunku prowadzę tą swoją działalność też tutaj. Ogromnie się cieszę z przybywających tutaj ludzi. Czy to są ludzie gdzieś z Polski, czy z bliższej jakiegoś sąsiedztwa. Najbardziej mnie cieszy, jak przychodzą po prostu mieszkańcy Chawłowic. podkreślam zawsze, że to jest nasze wspólne dziedzictwo, z którego oni się powinni też cieszyć, szczycić nim i dbać o nie. I ten brak ogrodzenia to jest właśnie obraz mojej filozofii w podejściu do tego obiektu. I zresztą tak się dzieje, dlatego że tu się co roku odbywają w czerwcu koncerty muzyki takiej dawnej, XVI-XVII-wiecznej, na które przybywa też ludność miejscowa, nasi sąsiedzi, przyjaciele. Często właśnie spotykam w parku tutaj, czy około domu, jakąś rodzinę, prawda, z sąsiedztwa, która akurat przyszła na spacer, ktoś przyjechał do nich, chcą pokazać. Ja się z tego ogromnie, ogromnie cieszę i mam nadzieję, że za pośrednictwem radia też usłyszą to. Że ja serdecznie zapraszam i cieszę się, jak tutaj przychodzą, no i korzystają z tego miejsca, które, tak jak mówię, jest wspólne.
I mogą czuć dumę. Tak sobie myślę, że pewnie czują dumę.
Myślę, że tak, dlatego że wiadomo, internet jest teraz podstawowym źródłem wiedzy, więc jak się wpisze Chawłowice w Google, to wyskakuje cały szereg, prawda, informacji o wsi, o tutejszych zabytkach właśnie, o historii, a zatem to powinno budować dumę i ten patriotyzm lokalny, przywiązanie do tej małej ojczyzny, tak bardzo nam w tym budowaniu, cały czas budowanym społeczeństwie obywatelskim, tak niezmiernie potrzebne.
Bardzo potrzebujemy wiedzieć chociażby skąd pochodzimy, gdzie są nasze korzenie. To jest niezwykle istotne do budowy tego społeczeństwa, ale też do poczucia takiej tożsamości.
No więc właśnie. A to jest element taki, który to ułatwia. Staram się przybliżać tą historię. Zresztą no, trzeba mieć też świadomość, że moi przodkowie też żyli tutaj w kontekście społecznym, więc wiele rodzin mieszkających w Chawłowicach czy w okolicach jest też związana rodzinnie z tym obiektem poprzez pracę swoich przodków, ojców, już raczej dziadków, prawda, czy pradziadków. I też mam takie wizyty, proszę sobie wyobrazić, ludzi, których właśnie ojcowie, dziadowie, czy babki, prawda, pracowały tutaj, przyjeżdżają do miejsca, z którym wiąże się pewna opowieść rodzinna, sentyment też inny niż mój, ale pozytywny sentyment, nie jakaś odraza, bo nie przyjeżdża się tam, gdzie się ma złe skojarzenia. Także to są też bardzo dla mnie ciekawe i cenne informacje, zwłaszcza, że moja matka i moja babka bardzo dużo opowiadały mi o pracownikach naszych przedwojennych. Także ja znam ich nazwiska, znam ich personalia, znam ich często historię życia. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że żeby właśnie nie pozostać gołosłownym, moja babka nie mogła, bo takie były przepisy, że byli ziemianie, nie mogli przebywać w promieniu 30 kilometrów od miejsca dotychczasowego zamieszkania. Pojawienie się wówczas w latach 40., 50. osoby właśnie byłej właścicielki w tym wypadku tutaj groziło jej konsekwencjami, ale też groziło konsekwencjami osobom ze wsi, które by się z nią kontaktowały. I moja babka, nie chcąc narażać siebie, no, ale też i innych na nieprzyjemności ze strony Urzędu Bezpieczeństwa, nie była nigdy na grobie swojego męża tutaj. A owdowiała mając 41 lat. I proszę sobie wyobrazić, że jak myśmy przyjeżdżali, już zaczęliśmy przyjeżdżać, moja matka zresztą przyjeżdżała tu wcześniej, ale ja z nią w latach 70. wczesnych, zawsze widzieliśmy jakieś kwiaty na grobie mojego dziadka i moich pradziadów. Jakieś światło, grób nie był, czy groby, bo to były właściwie trzy groby, nie były jakieś zaniedbane. Okazało się, że ludzie tutaj, znaczy wiem kto, chodzili właśnie przez dobrą pamięć, którą zostawili moi dziadkowie, przez pomoc, której udzielali im i medyczną, i edukacyjną, i taką w ogóle cywilizacyjną. Opiekowali się tymi grobami po prostu. Także no, najlepszy dowód, że ta łączność jakaś istniała i, no, i ona została w tym 2001 roku, po kilkudziesięciu latach przerwy, nawiązana w sposób taki właśnie bardzo sympatyczny.
Panie profesorze, kiedy pan o tym wszystkim opowiada, to ja tu słyszę głosy, jak te pomieszczenia musiały być wypełnione też życiem rodzinnym. Ja tak mam, a co dopiero pan, który słyszał te wszystkie opowieści. Pan pewnie też to wszystko widzi tutaj, co tu się mogło dziać.
No dokładnie tak. Zwłaszcza, że na przykład siedzimy na fotelach, które stąd w 1944 roku wyjechały, a w 2000 którymś tam, już nie pamiętam dokładnie, wróciły. Tak samo ta komoda za panią redaktor, to jest też stąd wywieziona przez moją babkę, uratowana. No i cały szereg takich rzeczy jest. Książek, które są podpisane przez mojego dziadka czy pradziadka. Więc tym bardziej te sprzęty i te wnętrza mówią. Natomiast one do tego stopnia mówią, nawet te, które w tej chwili nie istnieją, że marzy mi się, i to jest moje marzenie mojego życia, odbudowanie domu w całości. I mam taką cichą nadzieję, że gdzieś z pomocą może Urzędu Konserwatorskiego, może za środki, które odzyskam od Skarbu Państwa za zniszczenie. Skarbu Państwa, który, tak jak powiedziałem, od 1949 roku był opiekunem, od 1944 był niby właścicielem i doprowadził do kompletnego zniszczenia przez swoje niedbalstwo. Więc tak jak mówię, to wszystko woła, to krzyczy, żeby zostało odrestaurowane, odbudowane, żeby ten obiekt, tak jak kiedyś Zamek Królewski w Warszawie nie istniał, a w naszej tożsamości, w naszej świadomości istnieje jako zabytek. Także mam cichą nadzieję, że i tutaj w Chabłowicach Górnych ten dwór XVIII-wieczny stanie, wypełni się jeszcze innymi sprzętami, które są w tej chwili w Krakowie, a które stąd pochodzą, i że będzie służył nie tylko nam za mieszkanie, ale też na jakieś cele publiczne, jakieś społeczne, na jakieś imprezy, które z kolei będą ożywiać tutaj i uatrakcyjniać to miejsce. Chciałoby się dożyć, po pierwsze, chciałoby się szybciej, aczkolwiek ja jestem też z wykształcenia historykiem sztuki, oprócz historii. I pamiętam, jak nas zawsze uczono, że nadmiar pieniędzy jest szkodliwy dla zabytków. Dlaczego? Dlatego, że podejmuje się często pochopne decyzje, które w efekcie nie wychodzą na korzyść zabytkowi. No więc może to tak ma być, że to daje jakąś refleksję, jakiś czas, prawda, do zastanowienia, czas na oswojenie się z jakąś wizją. No a poza tym może jakby za szybko to tak nie sprawiałoby takiej przyjemności, jak sprawia, jeżeli to jest wywalczone i takie, no z pewnym też i trudem, wyrzeczeniami realizowane.
Panie profesorze, z ogromnym wzruszeniem pan o tym wszystkim opowiada, jak ważne jest to, żeby pamiętać o naszych przodkach, o naszej historii, o tym skąd jesteśmy, bo to też pokazuje, jaki jest los naszej rodziny i to też ma wpływ na to, gdzie teraz jesteśmy i kim jesteśmy.
Oczywiście, no bez względu na to, skąd pochodzimy, to świadomość właśnie naszego osadzenia w historii, w jakichś realiach miejscowych, naszych związków rodzinnych jest szalenie ważna. Zresztą proszę zobaczyć, że genealogia jako nauka pomocnicza historii była wyklęta w czasach komunistycznych. Prawda? Nie wolno było nic na ten temat pisać, ani uprawiać tej dyscypliny. Nie bez przyczyny, bo mieliśmy być masą, a nie indywiduum. Także to jest niesłychanie ważne i właściwie każdy ma do znalezienia i ma takie zadanie życiowe, żeby z jednej strony dowiedzieć się, przechować i przekazać następnym pokoleniom, bo to jest patriotyzm. Na tym gruncie się rodzi patriotyzm, na gruncie pewnych doświadczeń dziejowych, historycznych, udziału naszych przodków w jakichś wydarzeniach historycznych, tych małych, tych większych, tych średnich, nie ma znaczenia. Grunt, żeby mieć świadomość tego, skąd się pochodzi, a przez to, jak pani redaktor powiedziała, po co jesteśmy.
Czy to mogłyby być życzenia dla naszych słuchaczy na te święta, ale i na nowy rok, żeby zadumać się nad sobą, nad historią swojej rodziny? Może to jest okazja też, żeby porozmawiać z babcią, z mamą o tym, co było?
Na pewno tak. To jest świetny pomysł, pani redaktor. I właśnie ponieważ to jest taki czas, święta są takim czasem spotkań rodzinnych, bo teraz trochę inaczej te święta wyglądają. Jesteśmy rozproszeni po całym świecie, ale się zjeżdżamy na te święta. Więc na pewno pytać, na pewno notować, na pewno nagrywać tą historię mówioną, bo to jest skarb. Po latach człowiek się orientuje bardzo często, ja zresztą jako historyk mam konkretne doświadczenia w tym zakresie, że ludzie mówią, dlaczegoż ja się wcześniej nie pytałam, już nie mam kogo zapytać. No właśnie trzeba zawczasu to robić. Także święta są na pewno tym momentem wspomnień też, dobrych, złych jakichś, albo te złe też uczą nas życia. złe wydarzenia. Pytać się, zanotować, no i właśnie utrwalać i przenosić potem w następne pokolenia.
O historii dworu w Chabłowicach Górnych w powiecie jarosławskim opowiadał profesor Marian Wolski, historyk i wykładowca Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Audycje i wszystkie dwory z wioskami ze świąteczną wizytą w dworze w Chabłowicach Górnych zrealizował Maciej Rosół. Muzykę wybrała Magdalena Chałucha. Całość przygotowała Bernadeta Szczypta.
Yeah.